Zamkowa 3.
Tak jak Państwu obiecaliśmy, przechodzimy do rozmowy bardzo ciekawej z bardzo ciekawym gościem, którego już witamy. Doktor Andrzej Piasecki, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Andrzeju, panie profesorze, pan jako wykładowca, jako specjalista od, można powiedzieć, demokracji, nie wiem, czy będzie pan znowu odpowiedzieć na to pytanie, kiedy urodziła się demokracja?
Demokracja, już w szkole o tym uczą, kojarzy nam się ze starożytnością. Ta pierwotna demokracja bezpośrednia, demokracja antyczna, to jest właśnie ten moment, kiedy możemy mówić o narodzinach demokracji, o genezie, a ponieważ w ogóle kultura antyczna, zwłaszcza kultura grecka, jest kolebką naszej cywilizacji, to tutaj możemy szukać naszych korzeni, więc myślę, że to jest właściwa odpowiedź na pytanie pana redaktora.
Panie profesorze, a zanim zagłębimy się w szczegóły, chciałabym zapytać, jaką postawę chciałby pan przyjąć w tym Międzynarodowym Dniu Demokracji? Będzie nas pan przekonywał do tego ustroju, czy zachęcał do jego krytyki?
Mogę tak przekonywać, jak to robił Churchill, że demokracja ma naprawdę wiele wad i wiele argumentów się pojawi, które będą krytyczne wobec tego systemu, ale nikt lepszego nie wymyślił.
No już sam Platon powiedział, że pośród wszystkich ustrojów praworządnych to jest najgorsza, a spośród wszystkich nierządnych najlepsza. To znaczy miał na myśli, że demokracja należy do ustrojów nierządnych?
Tak, no znów wracamy do starożytnej Grecji i do tego, co Platon chciał stworzyć w tym idealnym państwie, ale od tego czasu się trochę zmieniło i o ile wtedy Platon myślał bardziej o demokracji jednak elitarnej dla mędrców, rządy mędrców i ta demokracja miała obejmować jednak nie wszystkich też, oczywiście nie na przykład niewolników, mężczyzn tylko, no to teraz z kolei mamy szerszą demokrację w sensie tej bazy, ale też inną, bo dominuje demokracja przedstawicielska.
A tak wracając już do dzisiejszych, do współczesnych czasów, to tak zapytam, jakie są główne wyzwania dla demokracji dziś?
Wyzwań jest wiele. Zawsze one istnieją, ponieważ z demokracją jest tak z wolnością. Nie wystarczy ją wywalczyć, ale trzeba jej bronić, trzeba ją umacniać. To są procedury, to są instytucje, ale przede wszystkim to są ludzie. Demokracja to to, co mamy w sobie, jak cenimy sobie właśnie praworządność, jak cenimy sobie instytucje państwa, instytucje międzynarodowe, które stoją na straży tej demokracji i jak cenimy ludzi, autorytety, które tego bronią, które dla tej demokracji pracują. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo górnolotnie, ale no, mamy taki dzień dzisiaj, to mamy święto demokracji, a z drugiej strony może się też odwołam do takich bardziej przyziemnych sposobów postrzegania demokracji. Jak sobie w sołectwie wybieramy sołtysa, to jest to demokracja bezpośrednia i to jest nasz zarazem przedstawiciel, więc jest tu też demokracja przedstawicielska i właśnie szacunek do tego procesu wyboru, do tego człowieka, do tej instytucji, a ten szacunek jest, a dowodem tego jest, że tych sołtysów wybiera się wielokrotnie w tej samej procedurze, no to jest właśnie to, czego powinniśmy, z czego powinniśmy być dumni, co powinniśmy chronić.
Mhm. A nie trudno jest zauważyć różnicę między tą demokracją ateńską a demokracją współczesną. Jednak ten wachlarz instytucji, które mają stać na straży tego ustroju, ale także możliwości każdego z obywateli, czyli szerszy dostęp do informacji, rozwój technologiczny, to jest coś, co na pewno odbija się na ustroju, ale jak pan sądzi, czy to umocniło pozycję demokracji, czy właśnie osłabiło?
Powiedziałbym krótko, że ją urozmaiciło, tą demokrację, bo nie tylko możemy zabierać głos bezpośrednio, na przykład na zebraniach sołeckich, na przykład w referendum, czyli decydować, możemy wybierać swoich przedstawicieli, co było też do tej pory, ale możemy też uczestniczyć w różnych debatach bezpośrednio, właśnie internet otworzył nowe szanse dla demokracji poprzez tak zwaną e-demokrację, bo już są miejsca, gdzie głosuje się właśnie poprzez internet, gdzie konsultacje, decyzje obywateli w Hiszpanii, Szwajcarii zapadają właśnie w formie takiej debaty internetowej i to jest taka nowa forma demokracji, bardziej urozmaicona, tylko chodzi o to, żeby ona była też dostępna do wszystkich, dla wszystkich, bo wtedy to jest właśnie demokracja, czyli rządy ludu.
I o tym właśnie międzynarodowym, o tej demokracji w Międzynarodowym Dniu Demokracji rozmawiamy z profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Piaseckim z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Drodzy Państwo, dokładnie miesiąc przed tym świętem demokracji, jak nazywa się każde wybory, świętujemy dziś i rozmawiamy o demokracji właśnie. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam ponownie, panie profesorze.
Witam ponownie.
No i właśnie, obchodząc ten Międzynarodowy Dzień Demokracji na całym świecie, zadajemy sobie też pytanie o jej obecny stan, to znaczy wielu ludzi zastanawia się właściwie, dlaczego zdecydowaliśmy się na ten ustrój. Tutaj mam cytat przygotowany Simone de Beauvoir, która powiedziała, że nie sposób bronić demokracji demokratycznymi metodami. I rzeczywiście też coraz więcej krytyków tego ustroju się pojawia.
Na tym polega demokracja, pani redaktor, że można krytykować. Gdybyśmy byli w Rosji i chcieli krytykować tamten ustrój i tamtego przywódcę, to byśmy w radiu sobie nie porozmawiali. Więc myślę, że to jest trochę tak jak z moimi studentami, którzy byli na sesji Rady Miejskiej i potem komentowali, jakie to nudne, jakie to musi być kosztowne. My, tak, to kosztuje. To nie jest może pasjonujące, ale zapewniam, że brak demokracji kosztuje więcej i wcale nie jest pasjonujący, to jest powód do stresu. No i myślę, że to jest w jakimś sensie opcja zero-jedynkowa. Albo jest, albo jej nie ma. Lepiej jak jest.
No oczywiście. A właśnie wracając do młodzieży, niedawno w prasie przeczytałem artykuł, że demokracja ma coraz mniejsze znaczenie dla młodzieży właśnie. Czy pan to też zauważa jako wykładowca?
No, badania na to nie wskazują. A jako wykładowca mogę powiedzieć, że od lat nie widziałem takiego zainteresowania polityką i wyborami jak teraz wśród młodzieży. Owszem, są bardziej podzieleni, tak, społeczeństwo. Są też może nawet tak emocjonalni bardziej, ale są też bardziej zaangażowani. O ile kiedyś takie chodzenie na wybory, mówiąc językiem studenckim, było obciachowe, to w tej chwili mówi się o tym, identyfikuje się z jakimiś organizacjami politycznymi i rozumie się przełożenie kartki wyborczej na jakość życia, na to, co się w Polsce dzieje. Więc zainteresowanie moim zdaniem wzrasta wyborami, a pośrednio też demokracją.
No właśnie, bo w tej demokracji, niezależnie czy jesteśmy jej zwolennikami, czy mamy też do niej pewne uwagi, żyjemy w takim ustroju i właśnie za miesiąc przyjdziemy do urn. Dlatego chciałabym zapytać o ten system Donta, który czasem, jesteśmy oswojeni z jednej strony z tym określeniem, z drugiej czasem brzmi on dla nas tajemniczo. Co się dzieje z moim głosem, gdy wyląduje on w skrzynce wyborczej? A właściwie jeszcze wcześniej, bo w momencie, gdy odbiorę kartę do głosowania.
Mamy mało czasu pewnie, pani redaktor. Ja postaram się bardzo skrótowo i syntetycznie. Głosujemy na kandydata i na listę wyborczą. Czyli trzeba wziąć konkretną listę, wybrać z tych kartek, które dostajemy i tam poszukać swojego ulubieńca. Niekoniecznie to musi być pierwszy na liście, choć to ustawienie preferuje organizacja partyjna, która, komitet wyborczy, która taką kolejność ustaliła. Natomiast my możemy każdego sobie tam skreślić, byle jednego, bo tak wygląda głosowanie, do Sejmu i potem do Senatu. Wrzucamy do urny, wychodzimy, komisja obwodowa liczy, przesyła do okręgowej, potem okręgowa do Państwowej Komisji Wyborczej, a ta ustala wyniki na poziomie kraju i potem odwrotnie w okręgach informuje, ile mandatów zostało przydzielonych w proporcji do głosów oddanych. I to jest ta metoda Donta, czyli przeliczanie głosów na mandaty. I znów, w największym uproszczeniu, ta metoda daje preferencje silnym organizacjom. Czyli im więcej głosów dostanie, na przykład 30%, to dostanie 35% mandatów. Tak sobie politycy już dawno ustalili i tak jest. Każdy pewnie ma nadzieję, że on będzie w tej partii, która dostanie więcej. Stąd też nie ma chętnych do tego, żeby zmieniać.
A jeszcze chciałam dopytać o te jedynki. Czy rzeczywiście dla nas jako wyborcy to, na której pozycji znajduje się nasz kandydat, nie ma zbyt dużego znaczenia? Dlaczego o tym mówi się tak dużo?
Mówi się dlatego, że jest tak od lat, że jedynki wygrywają i to jest prawda, ale jeśli tu przy tej okazji można o coś zaapelować, to o świadomy wybór do wyborców, ponieważ wszyscy chyba narzekamy na jakość życia politycznego, na polityków, na partie polityczne. I moim zdaniem sposobem na pogodzenie tego narzekania z tą akceptacją demokracji, bo jak idziemy na wybory, to akceptujemy, jest głosowanie świadome, niekoniecznie na jedynki, tylko na tych, którzy coś dla nas znaczą, których preferujemy. Oni nie muszą być pierwsi. I właśnie to też kolejny urok demokracji. Partia wskazuje według kolejności, a my sobie zagłosujemy tak, jak my uważamy, prawda? To jest właśnie też kolejny atut demokracji.
No, ale też pytanie, które wciąż się pojawia, co daje ten mój jeden głos? Jestem tylko kropelką w morzu. Czy jeśli nie pójdę na wybory, zmieni to coś?
No ale właśnie, pamiętaj, że szklanka wody zbiera się z tych kropelek.
No, i jeśli mogę Państwa poprosić o rozmowę w marcu, w kwietniu, jak będą wybory samorządowe, kiedy w małych okręgach po 100-200 głosów jest oddanych i wtedy jest właśnie ten jeden głos, który przeważa i przydziela mandat mandatariuszowi. To samo jest zresztą w wyborach prezydenckich, gdzie naprawdę poniżej 1% głosów od lat ma zwycięzca. I wydaje się, że i w tych wyborach sondaże pokazują pewne wyrównane szanse przynajmniej grupy rządzącej i opozycji. Więc naprawdę to nie jest tak, że ten jeden głos nic nie znaczy. To dla wielu kandydatów na posłów będzie właśnie też ten moment emocji, kiedy jeden głos może przeważyć, że zostaną mandatariuszami.
No cóż, my w takim razie Państwa zachęcamy do tego, żeby nie, może nie tylko narzekać na kryzys demokracji, ale też coś od siebie zrobić, zorientować się, który kandydat nam odpowiada i uczynić ten wysiłek i za miesiąc pójść na wybory. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę w tym Międzynarodowym Dniu Demokracji. O tym systemie rozmawialiśmy z profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Piaseckim z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
Zamkowa 3.